Więc jak, w czym właściwie tkwi problem wersjonowania encji? No więc będziemy się posługiwać takim przykładem osoby i adresu. Mamy dwie encje, które są w relacji jeden do wielu. Mamy osobę, która ma imię i nazwisko. Każda osoba mieszka pod jakimś dokładnie innym adresem. Adres to jest nazwa ulicy i numer domu. Nie dopuszczamy osób bezdomnych. No i pod jednym adresem może mieszkać wiele osób. No i problem jest taki, że te osoby mogą zmieniać adresy, przeprowadzać się i my chcemy pamiętać historię zmiany adresów danej osoby, czy tam wszystkich osób. Ponieważ korzystamy z Javy, to te dwie encje będziemy przedstawiać, możemy sobie wyobrażać, że są to dwa biny, które są mapowane do bazy albo Hibernate'em, albo przez JPA, czy coś takiego. No więc jak ten problem rozwiązać w taki klasyczny sposób? Więc jest parę wzorców projektowych, które do tego służą. Pierwszym z nich i najprostszym jest audit log. I to jest w zasadzie bardzo prosty pomysł. Gdy coś się w bazie zmienia, gdy zmienia się jakaś encja, to informacja o tym zdarzeniu zapisujemy do jakiegoś pliku. Czy to jest plik tekstowy, czy baza, to już wszystko jedno. No i encję reprezentujemy albo jako napis, albo jakiś jako zbiór wartości poprzedzianych przecinkami, to już wszystko jedno. Co jest zaletą tego wzorca jest to, że jest bardzo prosty koncepcyjnie i bardzo prosto go zaimplementować. No natomiast dużą wadą jest trudność w odczytaniu, bo żeby znaleźć jakąś historyczną encję, wartość historycznej encji, to musimy przejrzeć cały log do jakiegoś tam punktu i trudno też jest na przykład wykonać taką operację, żeby popatrzeć na bazę tak, jak wyglądała kiedyś w przeszłości. No więc ten wzorzec jest prosty w implementacji. Dobrze go jest zastosować, gdy odczytywanie danych historycznych to jest coś rzeczywiście wyjątkowego i się bardzo rzadko zdarza. Drugim wzorcem i chyba najczęściej stosowanym w praktyce jest wzorzec Effectivity. Polega on na bardzo prostym pomyśle, że do encji, którą chcemy wersjonować, która się zmienia w czasie, dodajemy dwa pola, które mówią od kiedy do kiedy ona jest ważna. Czyli dodajemy daty końca i początku ważności. No i tam możemy przyjąć, że encja aktualna ma koniec ważności ustawiony na przykład na 0. No i możemy w ten sposób rozwiązać nasz problem z osobą i adresem. Tu mamy właśnie przedstawione, jak te dwie encje by wtedy wyglądały. Do adresu dodajemy te dwa pola. No ale tu pojawiają się pewne problemy. Po pierwsze, nasza relacja jeden do wielu przestaje być relacją jeden do wielu, no bo teraz każda osoba ma wiele adresów, bo jest związana z całą historią. Po drugie, tak naprawdę powinniśmy tutaj jakąś taką encję środkową dodać, która by przechowywała te daty, bo jeżeli wiele osób mieszka pod jednym adresem, to dane adresu będą zduplikowane, tak? No bo one mogą się w różnych datach wyprowadzać i wprowadzać. No więc utraciliśmy tutaj to proste mapowanie jeden do wielu. Bardziej skomplikowane jest też użycie, bo musimy dbać o to, żeby te daty dobrze ustawiać przy zapamiętywaniu, przy zmianie adresu. Jeszcze jednym minusem jest to, że jeżeli coś usuniemy z bazy, no to to znika i nie można tego odzyskać. Trzecim wzorcem, który jest rozszerzeniem tego poprzedniego, jest temporal property. No i tutaj nie mamy już prostych binów, które mają po prostu gettery i settery, tylko ten getter dla właściwości, która się zmienia w czasie, w tym przypadku adres, dostaje dodatkowy parametr, na przykład datę w naszym przypadku, która mówi, kiedy pobrana właściwość ma być ważna. Tak, czyli tutaj, jeżeli chcielibyśmy pobrać historyczny adres dla danej osoby, to po prostu tu przekazujemy tą datę. No i w tym przypadku to w ogóle już trudno mówić o mapowaniu tych dwóch klas wprost do bazy. Tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy to zaimplementować, to będą to tylko fasady do jakichś ENCI w bazie, tak? No bo to już nie jest POJO, czyli nie jest to prosta ENCIA. I tak naprawdę do zaimplementowania tego wzorca możemy użyć tamtego poprzedniego, Effectivity, które i w ten sposób ukryć te dwa dodatkowe pola tutaj. No ale wszystkie, tak, no bo po prostu ta metoda, która pobiera adres dla jakiejś daty, będzie szukać w bazie ENCI adres z taką datą valid from, która jest mniejsza od valid on i valid to, która jest mniejsza od valid on z kolei. No ale wszystkie te problemy, które były tam występowały, występują też tutaj. I tutaj też ani nie ma tego prostego mapowania, które mieliśmy na początku, nie ma tej prostej relacji. No i tak samo komplikuje się użycie przy choćby zapamiętywaniu. Ogólnie o wzorcach. Tam jest jeszcze jest ich trochę więcej, ale one są w zasadzie dosyć podobne. Na ogół, gdy piszemy aplikację, która wymaga od nas przechowywania danych historycznych, to tak naprawdę jesteśmy dużo bardziej zainteresowani i dużo częściej korzystamy z danych aktualnych niż historycznych. To, że korzystamy z danych historycznych, to jest może nie wyjątek, ale no po prostu zdarza się to dużo rzadziej. A co z tego wynika? Wynika to, że niekoniecznie wymaganiem jest jednolity dostęp do danych aktualnych, historycznych i dostęp do danych aktualnych prawdopodobnie chcielibyśmy jak najbardziej zoptymalizować. No więc, co to jest takiego Enverse? Enverse jest to biblioteka, która ma tylko jedno zadanie. Jest nim ułatwienie zapamiętywania i odczytywania historycznych danych, które trzymamy w bazie. Nazwa się wzięła od Entity Versioning, jak widać, i współpracuje ona z Hibernate'em, albo z czystym Hibernate'em, albo z Hibernate Entity Managerem, czyli wtedy możemy używać mapowań JPA. I pokrótce, jeszcze założenia, właśnie. Przy projektowaniu biblioteki zrobiłem parę założeń. Więc przede wszystkim, gdy chcemy wersjonować ENCIE, gdy używamy Enversa, to nie powinno to wpłynąć w żaden sposób na dostęp do aktualnych danych. Czyli tak jak kiedyś używaliśmy Entity Managera, żeby zapamiętywać nowe ENCIE, wykonywać zapytania, usuwać się i tak dalej, to powinno zostać zupełnie bez zmian. Czyli to jest pierwszy punkt, przezroczystość. To też wpływa na drugi punkt, nieinwazyjność. Tu chodzi o to, żeby zmiany w kodzie były jak najmniejsze. To, że akurat dane historyczne są zapamiętywane przy zmianie jakiejś ENCI, nie powinno wpływać na zmianę, nie powinno wymagać zmian w kodzie. W kanale te zmiany powinny być minimalne, bo jakieś tam zmiany muszą być. Poza tym też bardzo ważne jest to, że schemat bazy danych dla aktualnych danych się nie zmienia. Jedyne, co robimy, to dodajemy nowe tabele, które będą przechowywać dane historyczne. I trzecim założeniem jest to, że Enverse jest raczej zaprojektowany dla powoli zmieniających się danych, czyli nie dla danych, które zmieniają się na przykład co sekundę, bo wtedy tych danych rzeczywiście jest generowanych bardzo dużo. No i w takim przypadku być może warto się zastanowić, czy nie trzeba być jednak czegoś samemu napisać. Ale w takim w takiej typowej aplikacji webowej, gdzie głównie czytamy dane, a dużo rzadziej je zapisujemy, sprawuje się bardzo dobrze. No więc jak działa Enverse? Więc pierwsze, co musimy zrobić, mamy jakieś ENCIE. Pierwsze, co musimy zrobić, to wskazać, które ENCIE mają być wersjonowane, czyli dla których ENCIE chcemy zapamiętywać historię. No i to oczywiście musi zrobić programista. Następnie, gdy to już jest zrobione, uruchamiamy nasz program i w pewnym momencie Hibernate konfiguruje się, czy to jest w serwerze aplikacji, czy w takiej aplikacji wolnostojącej, jak tam się to się nazywa. I w tym momencie Hibernate patrzy, które ENCIE są wersjonowane i dla każdej wersjonowanej ENCIE tworzona jest ENCIA wersji, która będzie przechowywać te dane historyczne. I tak na przykład jak mamy naszą ENCIE adres, która załóżmy, że jest wersjonowana, zostanie utworzona dodatkowa ENCIA, adres versions, która właśnie te dane będzie przechowywać. I ta encja będzie korzystać z nowej tabelki, która będzie przechowywać nasze dane historyczne. No i teraz, tak jak mówiłem, manipulujemy encjami tak jak zawsze. Czyli na przykład zachowujemy nową encję, usuwamy czy coś modyfikujemy. I każda taka akcja powoduje wywołanie pewnego zdarzenia w Hibernate. Enverse to zdarzenie przechwytuje i wstawia dane historyczne do tabelki wersji. Do tych tabelek wersji dane są tylko wstawiane, bo no, historii nie można zmodyfikować. I teraz jest coś takiego jak rewizje. Rewizje w Enversie są bardzo podobne do rewizji w SVN-ie. Jedna rewizja ujmuje wszystkie zmiany w jednej transakcji. Chodzi o to, żeby ująć spójny stan bazy. Takie założenie na ogół się przyjmuje, jak się pisze jakąś aplikację, że gdy zaczynamy transakcję, to baza jest w spójnym stanie. Potem coś z tymi danymi, robimy. Możliwe, że te dane rozspójniamy, ale na końcu, gdy komitujemy transakcję, to dane ponownie powinny być w spójnym stanie. Co ten spójny stan oznacza, to oczywiście jest specyficzne dla każdej aplikacji. No, ale w każdym razie jedna rewizja to jest wszystkie zmiany w jednej transakcji i one, te rewizje ujmują spójny stan. I to też jest tak, że jak chcemy się cofnąć w czasie, to na ogół chcemy patrzeć na bazę, w spójnym stanie, nie w środku, nie na to, co się działo w środku jakiejś transakcji, tylko właśnie na te spójne stany. Teraz konfiguracja. Tak jak mówiłem, pierwsze co musimy zrobić, to wskazać, które encje mają być wersjonowane. No i to jest bardzo proste i to jest, tutaj jest jedyna zmiana w kodzie, jaka jest wymagana, aby skorzystać z Enversa. No więc do wszystkich encji, które chcemy wersjonować, musimy dodać anotację addversioned. Możemy to zrobić albo na poziomie całej encji, a jeżeli chcemy wersjonować tylko niektóre pola, to po prostu anotujemy te pola. I w ten sposób wskazujemy Hibernate'owi czy Enversowi, które encje mają być wersjonowane. Druga rzecz, to musimy dodać event listenery. Tu są trzy pokazane, naprawdę jest ich sześć. Musimy dodać event listenery albo do konfiguracji Hibernate'a, albo do persistent XML. W zależności od tego, czy korzystamy z Hibernate'a, czy z JPA. I to jest cała konfiguracja. No, co możemy wersjonować? Możemy wersjonować prawie wszystko, co możemy zamapować za pomocą Hibernate'a. A więc możemy wersjonować proste właściwości, czyli napisy, liczby i tak dalej. Możemy wersjonować komponenty, które są zbudowane znowu z tych prostych właściwości. Możemy wersjonować zbiory, listy, mapy, na przykład zbiór stringów i tak dalej, i tak dalej. To, co możemy zamapować za pomocą Hibernate'a. I co jest bardzo ważne, możemy wersjonować relacje. Więc teraz obiecany przykład. Wracamy do osoby i adresu. Mamy znowu te dwie encje. Są one w relacji jeden do wielu. Mapujemy to na Javę, tak więc osoba ma pole adres, a adres ma kolekcję osób, które pod nim w danej chwili mieszkają. I zakładamy, że anotujemy dodatkowo te dwie encje za pomocą anotacji addversioned. No więc, żeby zobaczyć, jak Enverse działa, musimy sobie przygotować jakieś dane testowe. No więc w tym celu utworzymy pierwszą rewizję. Jedna rewizja to jedna transakcja. Tak więc na początku zaczynamy transakcję i tworzymy dwa nowe adresy, Puławską i Wilanowską, i osobę Jana Kowalskiego. I na początku Jan Kowalski mieszka na Puławskiej. Następnie te trzy rzeczy zapamiętujemy w bazie. I co to jest istotne, tutaj w ogóle nie widać, że jest użyty Enverse. Wszystko to jest zrobione dokładnie tak, jak zawsze używamy Entity Managera. Tak więc nie są konieczne zmiany w kodzie. Enverse działa tak, jak taki aspekt, który nakładamy na nasze dane. No i tym aspektem jest właśnie to, że dodajemy sobie możliwość wersjonowania danych. Więc mamy pierwszą rewizję, teraz dokonajmy jakichś zmian. Znowu tworzymy rewizję numer 2, tak więc zaczynamy transakcję, pobieramy tą osobę, którą zapamiętaliśmy wcześniej, no i przypuśćmy, że Jan Kowalski po pierwsze zmienił imię na Zbigniew, a po drugie przeprowadził się pod drugi adres, na Wilanowsku. Komitujemy transakcję, tworzy się druga rewizja, która zawiera modyfikację tej encji osoba. I znowu nie ma tu żadnych zmian w kodzie, ale stare dane tej osoby są zapamiętane. Tak więc, jak je odczytać? Aby odczytać te dane, potrzebujemy instancji versions reader, którą pobieramy z fabryki. Versions reader możemy pobrać albo dla entity managera, albo dla sesji Hibernate. I w entity managerze jest taka metoda find, która ma dwa argumenty. Pierwszym jest klasa entity, którą chcemy pobrać, a drugim jest jej klucz. W versions readerze jest bardzo podobna metoda, która ma jeden dodatkowy parametr, numer rewizji, w której chcemy tą osobę pobrać. W tym przypadku pobieramy naszą osobę w pierwszej rewizji. I teraz jeżeli, czyli to jest ta stara osoba, tak? Bo pierwsza rewizja to były nasze oryginalne dane. I teraz odczytujemy imię tej osoby i ono będzie równe Jan. Adres tej osoby będzie równy jej oryginalnemu adresowi, czyli A1. Tak, w drugiej rewizji to się dopiero zmieniło na A2. To, co jest istotne, to że adres jest w relacji z osobą, ale czytanie tej relacji jest zupełnie przezroczyste. Gdy wykonujemy tutaj ten getter, to automatycznie dostajemy adres tej osoby w rewizji pierwszej. No, jeżeli pobierasz obiekt w... Aha, mówisz o najnowszej? Ale to na ogół nie jest konieczne. Ja potem powiem, jak pobierać numery rewizji. Właśnie to jest możliwe, tak. A to zaraz powiem. No więc... Tu mamy ten sam przykład, ale dla adresu, tak? Teraz pobieramy adres w pierwszej rewizji i jeżeli pobierzemy ten adres, teraz możemy pobrać kolekcję osób, które tam mieszkały w pierwszej rewizji. No i w pierwszej rewizji pod A1 mieszkała jedna osoba, pod A2 mieszkało 0 osób. Ten bin, który dostajemy z metody find, jest to zupełnie zwykły bin naszej encji. Korzystamy z niego tak samo jak zwykle, bez żadnych zmian. Mi się wydaje, że jest bardzo ważne to, że Nverse nie szyfruje danych w żaden sposób. Znaczy format zapamiętywania danych historycznych jest bardzo prosty i nie są one rozproszone po 20 tabelkach, także nie można ich potem odczytać. Tak więc jeżeli będziecie korzystać z Nverse'a, to i kiedykolwiek zdecydowaliście się przestać, to nawet wtedy będziecie w stanie te dane w łatwy sposób odczytać. Bo co się tak naprawdę dzieje? Tutaj akurat mamy encję strona, która ma tytuł i zawartość. Tak? I teraz, jeżeli ona jest wersjonowana, tak jak mówiłem, dla tej encji będzie utworzona druga encja, page versions, która będzie trzymać historię. I ta encja jest rozszerzona o dwie kolumny. Pierwsza kolumna to jest numer rewizji, w której była dokonana zmiana, a druga kolumna to jest typ rewizji. Typ to może być albo dodanie encji, albo usunięcie encji, albo modyfikacja. No i tu na przykład mamy w tej tabelce page taką encję z ID 123. Tak, no i z tej tabelki wersji możemy odczytać, że w rewizji numer 64 ta encja została pierwszy raz dodana. Potem w rewizji 85 był zmodyfikowany. Właśnie to nie był zmodyfikowany, ale powinien być. Było coś zmodyfikowane I w rewizji 123, w rewizji 90 znowu była jakaś modyfikacja. Więc format tych danych jest chyba dosyć prosty i łatwy do zrozumienia. Teraz trochę o zapytaniach. Poza tą metodą find, która jest za pomocą której możemy odczytywać dane historyczne, możemy też wykonywać zapytania na danych historycznych. Z tym, że zapytania na danych historycznych mają tak jakby dwa wymiary. To jest taki obrazek, który ma ułatwić zrozumienie tego. Tutaj czas płynie w dół, czyli na początku na górze są małe rewizje, a na dole są większe. A pionowo są różne encje. I taki kwadracik oznacza, że encja została albo wstawiana do bazy, albo zmodyfikowana. No i tak na przykład w pierwszej rewizji wstawiliśmy dwie encje z ID 1 i 4. W drugiej rewizji dodaliśmy dwie nowe encje z ID 2 i 3, ale tamte dwie pozostałe encje, które wstawiliśmy w pierwszej rewizji, ciągle w tej rewizji tak jakby żyją. Czyli i pierwszym rodzajem zapytań, jakie możemy wykonać, jest to zapytanie o encję w danej rewizji. Czyli możemy wykonać zapytanie, mając ustalony numer rewizji. Tak na przykład możemy się zapytać w rewizji drugiej, znajdź mi wszystkie encje, gdzie data jest równa A lub P. No i wtedy dostaniemy encje 2 i 4. Tam możemy dodać różne warunki i tylko musimy mieć ustalony numer rewizji. Drugim rodzajem zapytań są takie pionowe, stąd ten drugi wymiar. W tych zapytaniach możemy się pytać o rewizję, w których dana encja była zmodyfikowana. Czyli na przykład chcemy się dowiedzieć, w których rewizjach była zmodyfikowana encja z ID równym 2. No i dostaniemy, że w rewizjach 2, 3 i 4. Te numerki dostaniemy razem z tymi encjami. Możemy też tam dodawać jakieś inne warunki. Tak więc, jeżeli chodzi o zapytania, to mamy dwa rodzaje zapytań. Pierwszym rodzajem to są encje w danej rewizji, gdzie jest ustalony numer rewizji. Drugim rodzajem zapytań są rewizje encji, gdzie chcemy się dowiedzieć, kiedy encja była zmodyfikowana. I w obu rodzajach tych zapytań możemy ustalać jakieś ograniczenia na to, jakie encje chcemy dostać. API do specyfikowania tych ograniczeń jest zainspirowane criteria queries, czyli jest to budowanie zapytań bardziej programistyczne. I ono bardzo przypomina te criteria queries. Nie ma tam wszystkich dostępnych opcji, ale większość przydatnych jest. Przykład zapytań też potem jeszcze będzie. No więc tak. Dodatkowe dane dla rewizji. Domyślnie z każdą rewizją związana jest data, kiedy ta rewizja była zakomitowana. I w tym versions readerze, który pokazywałem wcześniej, są takie dwie metody, które umożliwiają znalezienie numeru rewizji dla jakiejś daty. I to jest odpowiedź też na pytanie, które ktoś zadał. Jak się dowiedzieć numeru aktualnej rewizji? No więc po prostu pobieramy numer rewizji dla aktualnej daty. I mamy najnowszy numer rewizji. I możemy też w drugą stronę, możemy dla danego numeru rewizji pobrać datę. Czyli między datą a rewizją jest pewna równoważność. Możemy między tymi dwiema wartościami łatwo się poruszać. Ale często poza datą chcielibyśmy powiązać z rewizją jakieś dodatkowe dane. Nazwijmy je metadanymi, bo teraz wszystko musi mieć metadane. No i na przykład taką metadaną, którą chcielibyśmy powiązać z rewizją, jest użytkownik, który dokonuje zmian. Ciężko jest jakoś nie ma standardowego pojęcia użytkownika, więc nie można tego robić domyślnie, ale w łatwy sposób można taką funkcjonalność dodać. Jak to robimy? No więc przede wszystkim musimy utworzyć specjalną encję, którą anotujemy za pomocą Revision Entity, która będzie te dane przechowywać, a po drugie musimy utworzyć listener, który będzie wywoływany, gdy tworzona jest nowa encja rewizji i którego zadaniem będzie wypełnianie tych naszych dodatkowych metadanych. Więc teraz będzie taki większy przykład czy przypadek użycia. Coś, co nazywam strukturalne wiki. Więc jaka jest główna zaleta wiki? Chyba wszyscy wiedzą, co to jest wiki i jak się z tego korzysta. Więc główną zaletą wiki jest to, że każdy może edytować to, co jest na stronie. No i to jakoś tam działa, ponieważ po pierwsze przechowujemy historię zmian, tak więc wiemy, jakie były stare wartości strony oraz kto i co zmieniał dokładnie. Tak więc jak ktoś coś zepsuje, to możemy to po pierwsze przywrócić, starą wersję, a po drugie wiemy, kogo za to winić. No i to jest dosyć łatwo zaimplementować, jeżeli ta część strony, która może się zmieniać, to jest tylko jedno pole tekstowe. No ale jeżeli jest to coś więcej, to już zaczynają się robić problemy. Tak? Może na przykład, jeżeli mamy jakiś zbiór odnośników, który też chcemy wersjonować, które użytkownicy mogą dodawać nowe odnośniki, usuwać odnośniki i tak dalej. Z każdym nowym takim polem, które użytkownik może zmieniać, mamy coraz więcej roboty. No ale Anvers nam w tym oczywiście pomaga. No więc jakbyśmy podeszli do zaimplementowania takiego strukturalnego wiki. No więc pierwsze, co musimy zrobić, to stworzyć encję, która będzie przechowywać dane strony. W tym przypadku w naszej encji mamy nazwę strony, description, czyli treść i dodatkowo mamy zbiór linków, które są napisami, oraz zbiór obrazków, które są reprezentowane przez jakąś encję image, która na przykład zawiera jakiegoś bloba z bajtami tego obrazka. No więc mamy taką encję, mapujemy to sobie do bazy, jest tam anotacja entity, no i dodatkowo oczywiście wersjonujemy wszystko, czyli dodajemy anotację versioned. No i teraz piszemy naszą aplikację webową czy jakokolwiek inną, za pomocą której użytkownik może te strony edytować, czy tam dodawać nowe strony i tak dalej. Edytowanie strony jest to po prostu zmienianie encji. Nic tutaj dodatkowego nie musimy robić. Historia zapamięta się sama. Teraz tak jak powiedziałem, chcemy zapamiętać, którzy użytkownicy dokonali zmian. No więc musimy sobie stworzyć własną encję rewizji. Jest to zwykła encja z dodatkową anotacją Revision Entity. Ma dwa pola, które są wymagane, czyli numer rewizji i datę, datę, która mówi, kiedy rewizja była, kiedy ta transakcja była zakomitowana. No i potem mamy jakieś dodatkowe pola, które chcemy przechowywać. W naszym przypadku będzie to użytkownik, jest to jakaś encja w naszej bazie. No i będzie to użytkownik, który dokonał zmian w tej rewizji. Bardzo prosta encja. No i tak jak mówiłem, musimy jeszcze tutaj dodać taki listener, który będzie nam tą encję, czy to pole użytkownik wypełniał, gdy użytkownik dokona jakichś zmian. Więc listener jest bardzo prosty. Zawiera aż jedną metodę. No i w tej metodzie dostajemy już obiekt naszej encji rewizji, w którym musimy tylko ustawić wszystkie pola te, które my chcemy wypełniać. No więc, żeby ustawić użytkownika, który modyfikuje, żeby ustawić aktualnego użytkownika, to musimy go jakoś pobrać. No to oczywiście będzie zależało od tego, z czego korzystamy. W Springu będzie inaczej, w Simie będzie inaczej. No na przykład pobieramy go jakoś tam, to jest akurat Sima, i ustawiamy na tej naszej NC rewizji aktualnego użytkownika. I to, gdy użytkownik coś modyfikuje na stronie, jakąś naszą stronę wiki, to ta encja rewizji jest tworzona i zapamiętowana automatycznie. Ostatnią rzeczą, którą potrzebujemy w naszym wiki, jest możliwość przeglądania historii. W celu przeglądania historii potrzebna jest nam metoda, która dla danej strony wiki będzie właśnie tą historię pobierać. Tutaj jeszcze dodamy stronicowanie, tak żeby całej historii nie wyświetlać na jednej stronie, tylko tam po kawałku. W celu pobierania tej historii wykorzystamy zapytanie o rewizję ENCI oczywiście, czyli to takie pionowe. No i co tu się dzieje? Tworzymy zapytanie o rewizję ENCI Wikipage. Dodajmy porządek, czyli chcemy sortować nasz wynik po numerze rewizji, czyli największe rewizje i zarazem te najnowsze będą na górze. Czyli na początku dostaniemy najnowsze zmiany. Następnie dodajemy ograniczenie, że interesują nas tylko encje z danym ID. W ten sposób dostaniemy historię danej strony. I na końcu ustawiamy, że chcemy maksymalnie tam ileś rezultatów i poczynając od jakiegoś danego. I co dostaniemy w wyniku? W wyniku dostajemy listę. I ta lista będzie zawierać coś więcej niż tylko te historyczne strony. Ona będzie zawierać tablicę. Pierwszym elementem tej tablicy będzie historyczna postać strony, czyli wersja tej strony wiki w danej rewizji. Drugim elementem będzie nasza rewizja ENCI, która zawiera takie dane jak nazwa użytkownika, który dokonał zmian, oraz datę, w którym ta zmiana była dokonana. I tam będzie jeszcze trzeci element, który mówi, jaki to jest typ rewizji. Czy to jest dodanie, usunięcie, czy modyfikacja. No ale właśnie te dane, które nam to zapytanie zwraca, możemy potem wyświetlić na stronie, wyświetlić historię modyfikacji. Na koniec o wydajności, bo to często się o to osoby pytają. No więc przede wszystkim to musi być wolniej z włączonym wersjonowaniem niż bez. No bo dodatkowo jakieś dane zapamiętujemy. I tutaj tego się nie przeskoczy. Jednak te dodatkowe wiersze w bazie danych są dodawane. A konkretnie to jeżeli w transakcji dokonujemy jakiejś modyfikacji, to dla każdej encji, którą modyfikujemy, będzie wstawiony do tej tabelki wersji jeden wiersz odpowiadający tym modyfikowanym danym oraz dla każdej transakcji, w której zmieniane są historyczne dane, też będzie wstawiony jeden wiersz do tabelki rewizji encji, która zawiera właśnie tą datę, plus ewentualnie jakieś nasze dane. No i tu zrobiłem takie pewnie dosyć nieprofesjonalne testy, no ale coś tam pokazują. Na przykład jeżeli 1000 razy wstawiamy, to 1000 razy wstawiamy albo 1000 razy uaktualniamy jakiś wiersz w bazie, to czas wykonania jest średnio 2 razy dłuższy. I na koniec krótkie podsumowanie. Jakie są główne zalety Nversa? Więc przede wszystkim nie ma żadnych zmian w mapowaniu naszych encji. Jeżeli mieliśmy relacje jeden do wielu i chcemy pamiętać historię tej encji, to tutaj nic się nie zmienia. Poza tym brak jest żadnych zmian w kodzie. Jedyne, co musimy zrobić, to dodać anotację addVersion, a w samym użyciu encji samo użycie encji jest takie samo. Bardzo dosyć prosto czytać się też historię. Ponadto, jeżeli usuniemy jakąś encję z bazy danych, to ona nie zniknie, zapisze się jako specjalna rewizja tej encji z typem usunięcie, ale w zapytaniach będzie się potem pojawiać. No i możemy też łatwo wiązać dodatkowe dane z rewizją. Co w przyszłości? No więc została jeszcze jedna rzecz do dodania do Nversa z JPA. Jest to wsparcie dla dziedziczenia. Wszystkie inne mapowania, które JPA przewiduje, można wersjonować. Właśnie to dwa rodzaje dziedziczenia, bo trzeci single table działa już teraz. Chcę też dodać wsparcie dla innej strategii wersjonowania, gdzie na przykład chcemy poświęcić możliwości, jakie dają nam zapytania, dla większej oszczędności miejsca. Czyli zapamiętać na przykład tylko pola, które się zmieniły, a nie cały wiersz. No i można też sobie wyobrazić różne narzędzia, tak jak na przykład przywracanie starej wersji jakiejś encji, czy przywracanie stanu bazy z jakiejś tam daty. To wszystko. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania może?
Ja mam pytanie.
Tak. Czy jeżeli zmienisz schemat bazy danych, tak? Jeżeli dodasz jakieś pole, to ono też, znaczy będziesz musiał zmienić schemat zarówno tej tabelki, którą zmieniasz, jak i tej tabelki, tej NC wersji, a tam będziesz musiał po prostu dodać to samo pole. No i oczywiście wszystkie wersje, które są przed zmianą, będą miały null. I tyle. No jest to prosta zmiana, tak jak pozwałem. Ta tabelka wersji ma po prostu te same pola, które ma oryginalna tabelka, plus numer rewizji, plus typ rewizji. Czyli jak zmieniasz oryginalną encję, to tą samą zmianę, jeżeli na przykład generujesz schemat, tam jest taki skrypt w Hibernate, to po zmianie swoich encji dostaniesz też uaktualniony schemat encji wersji. Jeszcze jakieś pytania? LGPL. Z pola lazy? Nie, one wszystkie, nie ma, wszystkie pola są wczytane zachładnie, tak? Tak, iger. Znaczy relacje są czytane leniwie, a zwykłe pola są czytane... wszystkie kolekcje są czytane leniwie w tej chwili. Tak. Jeżeli pobieramy obiekt w rewizji jakiejś tam, to ta kolekcja będzie też pobrana w tej rewizji, oczywiście. Jak dostajemy jakiś obiekt, to jest jakby widok tego obiektu w przeszłości razem ze wszystkimi relacjami, jakie tam od niego odchodzą. Tak. Nie, tylko z Hibernate'em, bo... Znaczy innych implementacji JPA nie znam, ale Hibernate ma dosyć rozbudowane możliwości rozszerzania go, no i z tego właśnie tam korzystam. Udostępnia w łatwy sposób całe metadane tabelek i można nimi potem manipulować, ale jest to coś specyficznego dla Hibernate'a. Tak. Dziękuję. Lepiej późno niż wcale. Jeszcze jakieś pytanie? Tak? Słucham? Nie wiem dokładnie, słyszałem o JD, ale nie wiem dokładnie, co to jest, więc nie, odpowiedź jest nie wiem. Ale jak napiszesz na forum albo, za, albo założysz taska, to być może. No to już chyba wszystko. W tym razie dziękuję bardzo.